Więc kończymy temat zbawienia i mamy taką kolejność, nie wiem czy zauważyliście, że z tego zbawienia coś wynika według listu. A z tego zbawienia wynika to, że za tym zbawieniem, które się otrzymało, tak, i za tymi konsekwencjami, za tymi rzeczami, które Bóg sprawia, idzie życie. Tak. Jak mamy w liście, to mamy właściwe życie i niewłaściwe życie. Jedni i drudzy podają, że znają Boga, tylko jedni żyją jak trzeba, drudzy nie. I będziemy mieli taką kolejność. Najpierw teraz za tydzień, jak Bóg pozwoli, to będziemy mieli ogólnie sobie sprecyzujemy, jak żyć, a jak nie, zgodnie ze zdrową nauką. Czyli omówimy sobie ogólnie, bez szczegółów. A następna lekcja to będą szczegółowe, co to znaczy pobożnie żyć. I wtedy sobie weźmiemy tych mężczyzn, te kobiety, to wszystko sobie precyzyjnie zrobimy, tak? Bo wielu ludzi mówi o pobożnym życiu, ale bez szczegółów. Więc my sobie zrobimy tak, coraz bardziej będziemy wnikać w ten temat. Czyli za tydzień, bo tego jest bardzo dużo materiału i ja zrobiłem tak, żeby to były krótsze lekcje. Żeby nie było strasznie długo, że mamy jeden ten i trzy tygodnie go tam, czy cztery, bo to potem się zapomina. Więc ja krótkimi takimi lekcjami to zrobię. Czyli za tydzień będziemy mieli, jak należy żyć, a jak nie należy żyć zgodnie ze zdrową nauką. I jak będziecie czytać list, to zwracajcie uwagę na to, co ogólnie jest powiedziane. O życiu według zdrowej nauki i życiu według niezdrowej nauki. Czym ono się ogólnie charakteryzuje? Bez szczegółów. Tak? Czym ono się ogólnie charakteryzuje? I o tym będziemy mówić. I będziemy jeszcze sięgać do innych fragmentów z Pisma Świętego, które mówią o tym samym. Czyli będziemy patrzeć, jakie skutki to niesie. Zwróćcie uwagę, jaki skutek niesie życie zgodne z pobożnością. Jaki skutek w ogóle wywiera ono, a jaki skutek wywiera życie niezgodne z pobożnością. Także jak będziecie sobie się przygotowywać, to pod tym kątem patrzcie. Jasne to jest? Ok, więc będziemy dzisiaj kontynuować dalej tą lekcję, dlaczego i komu dał Bóg z łaski zbawienie i nadzieję. Czyli o miłości Bożej. Rozmawiamy cały czas o miłości Bożej i już bardzo dużo wiemy. Ponieważ co już wiemy? Słucham. Co już wiemy o Bogu, o zbawieniu, o łasce, o nadziei? Co już wiecie?
Boga łaska objawiła się dla wszystkich ludzi, a spływa na tych, którzy uwierzą. Że jest zbawienie tylko w Jezusie Chrystusie.
Czyli ta łaska czym jest?
Niezasłużoną życzliwością Boga wobec ludzi okazaną w Jezusie Chrystusie poprzez przebaczenie grzechów dla wszystkich, którzy uwierzyli.
Bardzo dobrze. No, pięknie, słuchaj, to jest streszczone. Dobrze, czyli zobaczcie, że łaska nie jest jakimś dotknięciem Boga, bo jedni mają, drudzy nie, ale łaska została okazana przez Jezusa Chrystusa i przez Ewangelię. Bóg zrobił coś, pierwszy, tak, pobudza ludzi, tak, i okazuje im łaskę. W jaki sposób? Że każdy może swoje życie podporządkować Bogu. Ponieważ Bóg we wszystko zaopatrzył. Zaopatrzył w sumienie, zaopatrzył w Ewangelię, dał ofiarę za grzech, prawda? Dał wszystko, co trzeba. Człowiek musi podjąć decyzję. Ale nawet tą decyzję to Bóg sprawił, że człowiek może ją podjąć, bo ma sumienie. Czyli łaska Boża objawiła się dla wszystkich ludzi. Zbawienie jest dla każdego człowieka. Przez co? Przez wiarę. Bardzo ważne. Przez wiarę. Ten człowiek musi uwierzyć. I nadzieja jest dla kogo?
Dla wierzących.
Ci, którzy uwierzyli, mają już nadzieję. Ci, którzy jeszcze nie uwierzyli, żadnej nadziei nie mają. Na ich ciąży potępienie. I kto to obiecał?
Bóg.
A jaki jest Bóg?
Prawdomówny.
Czyli wszystko, co powiedział Bóg, jest prawdą. I objawił to wszystko we właściwym czasie, tak? Objawił to przez...
Przez Jezusa Chrystusa.
Kim jest Jezus Chrystus?
Synem Boga.
Więc?
Bogiem wcielonym.
Wcielonym Bogiem, Bogiem Wszechmogącym, Zbawicielem wszystkich ludzi. Do czego zachęca Bóg tych, którzy zbawili?
Do posłuszeństwa.
Do posłuszeństwa, dokładnie. Te wszystkie fragmenty, które przestudiowaliśmy, omówiliśmy, sięgnęliśmy do fragmentów, które pozornie przeczą temu, że zbawienie jest dostępne dla każdego człowieka. Omówiliśmy te wszystkie fragmenty, które mogą być różnie rozumiane. Przedstawiałem wam możliwość innej interpretacji niż twierdzą ci, którzy mówią, że tylko tak należy to rozumieć. Nie, można to rozumieć inaczej. Jest to zgodne z kontekstem, więc poświęciliśmy na to sporo czasu. Jeśli zrobiliście notatki, mam nadzieję, że utwierdzeni zostaliście w wierze, że tak właśnie jest. Został nam jeszcze do rozważenia fragmenty z trzeciego rozdziału. One nie są odrębne, poruszają ten sam temat, tylko go uzupełniają. Więc jeśli dobrze wszystko rozważyliśmy i do tej pory przeanalizowaliśmy, to te fragmenty, które będziemy czytać, nie będą temu przeczyć. Więc przeczytajmy sobie trzeci rozdział w takim razie. I będziemy się zastanawiać. Kto by chciał przeczytać trzeci rozdział?
Ja mogę.
Proszę.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Słuchajcie, mamy tutaj fragment, który mówi o tym, co zrobił Bóg. Czyli to jest jak gdyby kontynuacja. O miłości Bożej. Teraz czym się objawiła, zobaczcie, miłość Boża. Gdzie mamy pierwszą wzmiankę?
W czwartym
wersecie. Więc co mamy o miłości Boga w czwartym wersecie?
Że się objawiła dobroć i miłość Boga.
Zbawiciela względem
ludzi.
Względem ludzi. Czyli kto jest Zbawicielem?
Bóg.
I kto objawia swoją miłość i dobroć? Względem kogo?
Ludzi.
Czyli kogo Bóg miłuje?
Ludzi.
Ludzi miłuje, jest dobry i miłuje ludzi. I ratuje ich. Jest ratownikiem, byśmy powiedzieli. Bo zbawienie to ratunek. Jest ratownikiem. Czyli ludzie potrzebują ratunku, bo wiemy dlaczego, tak? Bo zgrzeszyli. Ich życie zasługuje tylko na jedną wypłatę, śmierć. bo za jeden grzech jest śmierć, nie mówiąc o 10 albo i więcej. Czyli potrzebują ratować ich. A Bóg ratuje. Zbawia znaczy ratuje z tego. Bóg jest tym, który ratuje, okazuje w ten sposób swoją dobroć i miłość względem ludzi. Chce ich ratować, bo potrzebują ratunku. I okazuje im, zobaczcie, w 5 wersecie w ten sposób miłosierdzie. Tak? Okazuje miłosierdzie. Teraz zobaczmy, w jaki sposób to miłosierdzie jest okazywane. Kontynuujemy, tak? Czyli mamy o zbawieniu, co możemy napisać? Że jest przejawem miłości Boga względem ludzi. I teraz, co jest ważne, jak to się objawiło, to ta miłość Boga, to sobie zobaczmy dwa wersety, bo już dużo ich przeczytaliśmy, ale zobaczmy sobie jeszcze dwa. Z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. Z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. Pierwsze dwa wersety.
Drugi rozdział, tak?
Tak.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
Czyli co tutaj mamy, zobaczcie. To jest przebłaganie. W jaki sposób objawiła się miłość Boga? Przez Jezusa Chrystusa. I On jest jaki? Sprawiedliwy.
On jest orędownikiem u Ojca.
Tak, jest orędownikiem u Ojca.
Dla każdego, kto zgrzeszy.
Dla każdego, kto zgrzeszy. I tu jest mowa o wierzącym. Ale zobaczcie, co drugi werset mówi. On jest przebłaganiem za nasze grzechy.
Tak. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Za nasze, czyli wierzące.
To jest bardzo ważne. Wierzący też niestety grzeszą. Mhm. I mają orędownika. List do Hebrajczyków o tym mówi. Ale Jezus jest również przebłaganiem za grzechy. Więc nie tylko wierzących, ale również tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Tylko żeby z tego skorzystać,
trzeba uwierzyć.
Muszą uwierzyć. Czyli wiara, działanie Boga się odbyło, tak jak tydzień temu powiedzieliśmy, a my musimy uwierzyć. Czyli Bóg objawił swoją miłość, tak? Przez Jezusa Chrystusa. I zobaczmy sobie jeszcze Kolosan, pierwszy rozdział. Dwunasty do 14 wersetu.
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.
Dalej.
W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów.
W którym mamy co?
Odkupienie.
Odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie grzechów. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa jest przejawem miłości Boga. Zgadza się? Czyli Bóg w bardzo konkretny sposób okazał swoją miłość. Przez osobę Syna, który umarł za grzeszników. Darku, przepraszam, ale czy myśmy faktycznie robili nadzieję z 2.13, bo mi się notatki kończą na 2.12 na łasce. Pytam Madzię. Okej, zaraz sprawdzimy to. Chwileczkę. 2.13 są notatki. Mają notatki wszyscy. Kto ma notatki z 2.13?
Jest 2.13. Wersety są dodatkowe podane.
Okej, ja tu wam wklejam te notatki, które ja mam z 2.13. Więc no, widocznie coś może przeoczyło się. No nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ale było. Więc mamy, słuchajcie, tutaj przez zbawienie jest przejawem miłości Boga względem ludzi. Jezus jest przebłaganiem za grzechy wierzących, czyli wierzący mają orędownika. I również tych, którzy chcą przyjść do Boga. A o tych Jan mówi, że to jest generalnie cały świat, wszyscy ludzie, każdy ma możliwość. Oni też mają możliwość dostąpić przebaczenia grzechu. Więc to jest miłosierdzie Boga. Bóg w ten sposób miłuje ludzi. Bo miłość trzeba zdefiniować. To jest miłość do konkretnych ludzi, czy do wszystkich ludzi? Więc Bóg miłuje wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi miłuje. I każdy ma szansę. Każdy ma możliwość. Tylko nie każdy z niej korzysta. I miłość Boga jest właśnie taka. Bo ludzie jednych bardziej lubią, drugich mniej, jednych w ogóle nie lubią, jedni są im obojętni, drudzy. Wiecie, jak to z ludźmi. Natomiast Bóg nie jest człowiekiem. Bóg umiłował ludzi i każdemu dał szansę, bo Bóg nie jest człowiekiem. Nie możemy sprowadzać Boga do postawy człowieka. Jednych bardziej lubię, drugich mniej. Tych tak, tych nie. To my tacy jesteśmy, grzeszni ludzie.
Tak Bóg umiłował świat, a nie tak Bóg umiłował część ludzi.
Tak, tylko właśnie o to chodzi. My mówimy o miłości Boga. Czy ta miłość jest skierowana do każdego grzesznika, czy tylko do niektórych grzeszników? Czy Bóg jest Bogiem, a my mamy Go naśladować w Jego miłości? Tak? Czy Bóg się sprowadza do poziomu człowieka grzesznego, który jednych bardziej lubi, drugich mniej? Jeżeli Bóg mówi modlić się za wrogów, no to my się modlimy za wrogów. Dlaczego? No bo Bóg tak powiedział, że nie mamy ich nienawidzić. Mamy...
Ale to bylibyśmy lepsi od Boga.
To, no właśnie. Dlatego chcę wam pokazać, że miłość Boga to my mamy skoślawioną miłość. A Bóg nie ma. Bóg ma doskonałą miłość. I Bóg kocha każdego człowieka. I to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli miłość Boga jako Bożą miłość, i do tą, do której, która jest inna niż ludzka miłość, wybiórcza. Dobrze. Czyli mamy tutaj teraz o zbawieniu, zobaczcie. I werset 5-6 mówi też, zobaczcie, o zbawieniu. Czym ono skutkuje? Bo zbawienie to jest ratunek, powiedzieliśmy sobie. Więc teraz tak, jak człowiek jest uratowany, to jak może zorientować się, że jest uratowany? No, wiecie, można sobie coś wmówić. Ludzie sobie wmawiają, tak? Mhm. Ludzie sobie wmawiają, o, pomodliłem się i ja już jestem wierzący. Ale mija tydzień, dwa, miesiąc. I dalej sobie musisz albo wmawiać, albo nie. Więc jest skutek tego, że Bóg zbawia ludzi. Teraz zobaczcie, co mówi werset 5-6. Jaki jest skutek zbawienia?
Obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.
Obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. Coś się dzieje w życiu wierzącego, co jest dowodem, że jest zbawiony. I zobaczmy sobie Efezjan 1:13. To myśmy oddzielnie to poruszali wiele razy, także ja dzisiaj nie będę się nad tym rozwodził absolutnie, ale sobie tylko zasygnalizujemy tą sprawę. Efezjan 1:13.
W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelium waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
Popatrzcie, co się dzieje w momencie, kiedy ty uwierzysz? Skąd człowiek wierzy, uwierzył? jest zapieczętowany Duchem Świętym. I to nie jest działanie człowieka. To jest działanie Boga. To się odbywa poza człowiekiem. Bóg daje pieczęć Ducha Świętego. Czyli człowiek otrzymuje Ducha Świętego. To jest dowód, że uwierzyłeś. Nie musisz zgadywać. A jak się otrzymuje Ducha Świętego, to się wie, że się go ma. To po prostu człowiek wie. Nie musi zgadywać, nie musi zastanawiać. Przychodzi diabeł, oszukuje, a ty nie masz Ducha Świętego, a ty wiesz, że i tak masz. Po prostu Duch Święty wydaje świadectwo. Zobaczcie. 1 Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. Dobrze zanotowałem. 1 Koryntian, 6 rozdział. 11 werset. Co tam jest?
A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
Czyli co tam jest napisane? Podsumujmy to tak słowami jeszcze. Jak to rozumiecie?
Obmyci, uświęceni.
Obmyci z grzechu. Tak? Obmyci z grzechów. I co jeszcze dalej jest napisane?
Uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa.
I przez Ducha naszego Boga. On tego dokonuje. Bo Duch zamieszkuje w człowieku usprawiedliwionym. Obmytym z grzechów. A z grzechów obmywa krew Chrystusa. Ale dzieje się to przez otrzymanie Ducha Świętego. Zgadza się? I jak mówi list do Rzymian, ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, czy Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie my sobie poświadczamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a ten Duch nam poświadcza. Czyli to jest świadectwo trzeciej osoby, byśmy tak powiedzieli, od odrębnej osoby. Nie z nas to wynika. Bo diabeł, kiedy przychodzi i oszukuje wierzących, bo potrafi to robić, mówi, a ty nie masz ducha, ty jesteś niezbawiony. No to on nas może oszukać. Nam może wciskać. Ale nie Duchowi Świętemu. Dlatego jeśli mamy Ducha Świętego, to Duch Święty będzie nam potwierdzał, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Diabeł będzie mówił jedno, a Duch Święty będzie nam potwierdzał prawdę, bo On jest w nas. I Jan mówi, że większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że jest świadectwo. I teraz, jeśli wrócimy do Tytusa, to popatrzmy sobie. Obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. Jakie to jest obmycie? Z czego? Z grzechów. Tu nie chodzi o zanurzenie w wodzie. Akurat w tym miejscu nie. W innych tak, w tym nie. Obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Bo On odnawia nas. Tak? Przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona ma moc, a Duch Święty, kiedy przychodzi, dokonuje w nas oczyszczenie. Wielu wierzących, gdy uwierzyło, to wiele rzeczy starego życia przestało istnieć. Ludzie przestają bluźnić, przestają narkotyzować się, przestają upijać się, przestają kraść, przestają... wiele rzeczy zmienia się w ich życiu. Zaczynają myśleć, mieć inne pragnienia czyste. Nie chcą grzeszyć, mają niechęć do grzechu. To wszystko się dzieje, to jest to odnowienie. I to się odbywa przez Ducha Świętego. Dlaczego? Bo ten człowiek jest usprawiedliwiony z grzechu. On pragnie już żyć innym życiem. I to się odbywa jako działanie Boga w tym, który uwierzył. Więc jak człowiek uwierzył, to od razu wiadomo, że jest inaczej. On sam wie, że jest inaczej. Przestaje chcieć robić to, co robił wcześniej. Czyli zbawienie jest obmyciem, odrodzeniem i odnowieniem Ducha Świętego i odbywa się to właśnie przez Boga. I teraz zobaczcie jeszcze, co mówi szósty werset o zbawieniu. Jak zostaje wylewany ten Duch?
Obficie
przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Pan Jezus mówi do uczniów, kiedy ja pójdę, to poślę wam pocieszyciela od Ojca. I to się odbywa przez Jezusa Chrystusa, bo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo bez Niego nie byłoby Ducha Świętego wylanego na wierzących. On odszedł i posłał Pocieszyciela.
Bóg jest Zbawicielem, Jezus jest Zbawicielem. Fajnie widać w dwóch wersjach.
Tak, pięknie, prawda? Zobaczcie jeszcze, co mówi szósty, piąty werset jeszcze, co mówi. Jak to się stało, słuchajcie, z czym jest tutaj skontrastowane miłosierdzie Boże w piątym wersecie?
Jezus uczynił sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia.
Pamiętacie, co mówi list do Rzymian? Otwórzmy sobie piąty rozdział listu do Rzymian. Tam jest bardzo ładnie to napisane, fajnymi słowami. Piąty czy piąty bodajże, jeśli dobrze. Nie, czwarty. Czwarty. Tu jest fajnie o Abrahamie napisane. Ten czwarty werset jest bardzo fajny. Bo on mówi tak, od trzeciego. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Czyli tak, pracuje i to jest, należy mi się. Ale jeśli nie zapracowałem, a coś otrzymałem, to jest łaska. Tak? To jest miłosierdzie czyjeś. Ktoś okazuje mi miłość swoją. Miłosierdzie. Daje mi coś, ale ja w żaden sposób nie zapracowałem na to. Więc zobaczcie, że tu jest miłosierdzie zestawione z uczynkami, więc miłosierdzie nie jest niczym innym, jak otrzymaniem czegoś niezasłużenie. Ale niezasłużenie w sensie uczynków. I tu zawsze pojawia się ten problem, więc uwierzenie, jeśli to ja uwierzyłem, to jest mój uczynek. Tak? Że uwierzenie jest uczynkiem. Nawet jeśli by tak było, bo ja nie uważam, żeby uwierzenie było uczynkiem, bo ty nic nie zrobiłeś w sensie fizycznym. Nie trzeba rąk, nóg używać, nie trzeba nic nosić, żeby uwierzyć. Więc moim zdaniem, no ale nawet jeśli on, niech będzie on tym uczynkiem, okej. Okay. Nie będziemy się kłócić o definicję. To nawet jeśli on jest, to on nie jest moim uczynkiem zasłużonym, tylko ja mam możliwość to zrobić, bo Bóg okazał mi łaskę, dał mi sumienie. Więc tak naprawdę on nie jest ze mnie, więc ja nie mam się czym chlubić. Ale nawet jeśli zobaczymy, co mówi list do Rzymian, to on mówi, że jeżeli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, to ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo Bóg usprawiedliwił na podstawie wiary. A jeśli sobie sięgniecie do 13 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, jeśli dobrze mówię, 13 rozdział, trzeba o tym sobie powiedzieć. Jeśli już. 13 rozdział. Z tego co pamiętam. 13 albo 15. Tak, 15, przepraszam. 15. 5-6 werset. Przeczytajcie 5-6 werset.
Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu: takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość.
Bóg coś powiedział, a Abraham
uwierzył.
Czyli według tej definicji, którą mamy i połączymy z Rzymia, to on żadnego uczynku nie zrobił. Bo Bóg mówi, że żeby z uczynków to miałoby się jeszcze chlubić. Ale Bóg usprawiedliwił go na podstawie wiary. A nie czytamy, żeby Bóg dał mu jakąś wiarę. Nie, Abraham uwierzył Bogu. Bóg dał mu obietnicę. To mu dał Bóg, tak? Obiecał mu coś. Ale Abraham, on uwierzył. Więc wyraźnie tu jest pokazane, że wiara nie jest żadnym uczynkiem. Ale ja mówię, nie warto się czasami kłócić o to. Ale już sam fakt, że człowiek ma sumienie, na podstawie którego może podjąć jakąkolwiek decyzję, to już jest Boża łaska, bo Bóg każdemu daje sumienie. Bez sumienia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie mamy rozeznania tego, co właściwe, a co nie. A jednak mamy. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, że zbawienie nie jest skutkiem naszych dobrych uczynków, a jest skutkiem Bożego miłosierdzia. I tu jest ważne, z czym jak gdyby kontrastuje miłosierdzie, z uczynkami, ze zrobieniem czegoś dobrego. Tak? Co by się Bogu podobało. Jasne to jest? Więc zbawienie nie jest skutkiem uczynków, a Bożego miłosierdzia. Nie uczynków sprawiedliwości. Bo oczywiście ludzie robią dobre rzeczy. Mogą robić dobre rzeczy i czytaliśmy to. Abraham był posłuszny Bogu, dobre rzeczy robił. Był wierny Bogu, modlił się do Boga. Prawda? Nie można powiedzieć, że robił złe rzeczy. Dobre robił rzeczy. Ale jednocześnie ludzie popełniają grzechy. Więc Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dobre uczynki nic nie zmieniają w tej kwestii, dlatego potrzebne jest Boże miłosierdzie, a nie dobre uczynki. To jest bardzo ważne, że nie na podstawie dobrych uczynków, które człowiek wykonuje, ale na podstawie Bożego miłosierdzia, bo ono usuwa jak gdyby konsekwencje tych grzechów, które człowiek popełnia. Więc czy tak, Boże miłosierdzie jest potrzebne dla każdego człowieka, żeby móc otrzymać co? Obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Czy macie do tego pytania? Czyli to jest jasne dla was, tak? Zgadzacie się z tym?
Tak.
Dobrze. Więc teraz idziemy dalej, słuchajcie. Mamy werset szósty jeszcze odnośnie Boga. Chciałbym, żebyśmy wpisali, że to Bóg wylewa Ducha Świętego. Bóg wylewa Ducha Świętego i robi to z każdym, kto
uwierzył.
Jeśli uwierzyłeś, to Bóg wylewa na ciebie Ducha Świętego. Tak fajnie, jak pani przypomina, jak studiowaliśmy Ewangelię Mateusza i Jan mówił, że on będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem i bardzo ładnie nam tam wyszło, że Duchem Świętym, owszem, Jezus chrzci, a ogniem to nie chodzi o ten ogień tam z Dnia Pięćdziesiątnicy, tylko potępienie. Więc albo jesteś ochrzczony Duchem Świętym, albo ogniem, nigdy dwoma rzeczami na raz. Bo ja wolałbym ogniem nie być chrzczony. Tak? Bardzo ładnie te miejsce pokazuje, że przez Jezusa Chrystusa to się wszystko odbywa. Bo On posyła Pocieszyciela i dzięki Jego ofierze się to wszystko odbywa. I wtedy unikamy właśnie tego zanurzenia w ogniu. Gehenny. To jest
Mateusza, piąty
rozdział chyba, jak Jan przemawia. On będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I tam jest bardzo ładnie, bo zaraz werset wcześniej czy później jest napisane, że potępienie tam jest. Dla tych, że to w kontekście trzeba patrzyć.
Bo przyjmuje najczęściej,
bo najczęściej się przyjmuje...
To są te pozytywne.
Tak, to wyższa wersja tego...
Tak. No niestety...
Tam chodzi, że ogniem to jest ku potępieniu. No?
Tak. Dlatego z tego fragmentu to nie wynika. A te języki ognia to miały miejsce właśnie wtedy, kiedy był ten Dzień Pięćdziesiątnicy, żeby wszyscy widzieli to, tak?
Którzy tam byli.
To jest zupełnie odrębna kwestia. Odrębna kwestia, nie mieszać tego.
Ale to nie ogień, masz rację, jakby.
Jakby ognia, to nie był ogień, a tu jest ogień. Dobrze. Czyli Bóg wylewa Ducha Świętego na tych, którzy uwierzyli, nie z powodu ich dobrych uczynków, ale dlatego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo wylanie Ducha Świętego odbywa się przez Jezusa Chrystusa, czyli przez złożoną przez Niego ofiarę i dlatego, że On, kiedy odszedł, to posłał Ducha Świętego. I w Dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy mogli zobaczyć to, jak się wypełniła obietnica Ojca, bo Jezus mówi, czekajcie, aż się wypełni obietnica Ojca. Czyli tego Ducha wam zostanie wylany na was Duch Święty, którego obiecałem. To oddzielne studium jest na ten temat, bardzo ciekawe. Także ktoś chciałby odsłuchać, to mogę zalinkować, kto by był zainteresowany tym działaniem Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. Bo to odrębne studium było w ogóle. Mamy werset 7, zobaczcie, który mówi o łasce.
Abyśmy usprawiedliwieni
usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Abyśmy co? Usprawiedliwieni
Jego łaską
stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Czyli dziedzicami życia wiecznego zgodnie z tą nadzieją, jaką mamy. Tak? I teraz, co jest bardzo ważne, usprawiedliwieni Jego łaską. Teraz kolejny fragment, który warto sobie sprecyzować, co znaczy usprawiedliwieni Jego łaską. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Łukasza, Ewangelii Łukasza. To jest rozdział 24 bodajże. Rozdział 44, 44 do 47. Kiedy Pan Jezus spotyka uczniów w drodze, oni Go nie rozpoznają i potem się pewne wydarzenia dzieją. Zobaczcie.
Potem powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pisma. I powiedział im: tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Co tu jest napisane? Że ma być głoszone co?
Pokuta.
Tak? Wszystkim narodom. Począwszy?
Od Jerozolimy.
Czyli to, co Pan Jezus w Dziejach Apostolskich, kiedy odchodził, przekazał. Jerozolima, Samaria, krańce ziemi. Wszystkim narodom ma być głoszone. I to jest z łaski, czy ktoś na to zasłuży?
Z łaski.
Oni mieli pójść i głosić. Zobaczmy kolejny fragment. Efezjan 1:7.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga do świętych.
Efezjan, pierwszy rozdział, 7 werset. Tak. Oto jest o Jezusie.
W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski.
Przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Czym się objawiła łaska Boża? No.
W Jezusie Chrystusie.
Czytaj tekst. Odpowiadaj na pytania tekstu. 7 werset. Jak się objawiła Boża łaska?
Przez krew.
Odkupieniem przez krew? Przebaczeniem?
Grzechów.
Czyli łaska jest czym? Jak ona jest widoczna? Przebaczeniem grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. To jest ta łaska. Nie z uczynków Bóg przebacza grzechy, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Dlaczego łaska się objawiła? Bo Jezus przyszedł dobrowolnie, umarł za grzeszników i w ten sposób Bóg okazał łaskę. Żaden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić. Więc Bóg okazuje łaskę przebaczeniem grzechów w Jezusie Chrystusie. To jest ta łaska. Więc to nie jest tak, że Bóg łaskę okazuje w ten sposób, że wybiera ludzi, którym przebacza grzechy. I to jest łaska. Że okazał łaskę, bo tego człowieka... Bóg łaskę okazał przez Jezusa Chrystusa, a nie przez wybranie ludzi. I łaska, jak czytaliśmy, ta może dotknąć każdego człowieka. Jest w zasięgu ręki każdego człowieka. Bo Bóg gotów jest przebaczyć grzechy każdemu, kto uwierzy. Więc Boża łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie i skutkuje przebaczeniem grzechów. Nie z uczynków. Nie z uczynków. Rozumiecie? Bo to jest ważne, żebyśmy tutaj patrzyli, bo werset 7 mówi, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską. Więc usprawiedliwieni Jego łaską nie oznacza, że Bóg nas wybrał, okazując nam łaskę i nas usprawiedliwił, ale usprawiedliwieni Jego łaską oznacza, że usprawiedliwieni działaniem Boga, który ofiarował Jezusa Chrystusa za grzechy ludzi. I my przez wiarę jesteśmy tą łaską usprawiedliwieni. Dlaczego? Bo łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie. Bo żeby móc być usprawiedliwionym, trzeba uwierzyć w konkretną rzecz. W konkretne słowa Boga. Rozumiecie? Łaska się objawiła w Jezusie Chrystusie. A nie w tym, że Bóg okazał łaskę wybranym ludziom. I w ten sposób oni zostali usprawiedliwieni. Nie o takim czymś mówimy. Bo kontekst całego rozważania naszego pokazuje, że łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie, a On umarł za wszystkich grzeszników. Za wszystkich. Za wszystkich ludzi. I teraz każdy może z tego skorzystać. Kolejny fragment. 2 Koryntian, 5 rozdział. Widzicie? Jeden będzie mówił słowo łaska, drugi będzie mówił słowo łaska, trzeci będzie mówił słowo łaska, zbawienie, jeden, drugi, trzeci będzie mówił. I kiedy nie zdefiniujemy pojęcia, będzie się wydawało, że wszyscy jesteśmy jednomyślni. Problemy się zaczynają, kiedy zaczynamy definiować, co według ciebie jest łaską, co według ciebie jest zbawieniem, co według ciebie jest miłosierdziem Bożym. Komu Bóg okazał miłosierdzie? I nagle się okazuje, że nie jesteśmy jednomyślni. Więc jak gdyby sedno tkwi w definicji pojęcia. Dlatego ja zawsze mówię, kiedy jest okazja, jak rozmawiacie z ludźmi, nie bawcie się w ogólniki. Bo zbawienie będzie mówić 10 ludzi. Świadek Jehowy będzie mówił zbawienie. Katolik będzie mówił zbawienie, prawosławny będzie mówił zbawienie, adwentysta będzie mówił zbawienie, wierzący będzie mówił zbawienie, prawdziwy chrześcijanin i wszyscy będą mówić zbawienie. Ale nie wszyscy będą mieli to samo na myśli. Nawet wśród chrześcijan będzie podział. Dlatego bardzo ważna jest definicja pojęć. Najpierw zdefiniujmy pojęcia, a potem będziemy rozmawiać. Bo czasami to jest pusta gadka. Rozmawiamy i obok siebie mówimy. Tak jak Jezus, Syn Boży. Wielu powie, że Jezus jest Synem Bożym. Świadkowie powiedzą, adwentyści powiedzą, ale adwentyści powiedzą, że diabeł też jest Synem Bożym. To jest brat Jezusa. Tak? I już jest rozjechanie się, bo jedni kłamią, drudzy mówią prawdę. Także definicja pojęć jest bardzo ważna. Dlatego my definiujemy pojęcia również łaski, zbawienia, żebyśmy zobaczyli, czym ono jest. Zobaczcie 2 Koryntian, 5 rozdział. 14 werset.
Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
Też całe studium tam było. Liście do Koryntian. I skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Każdy człowiek jest grzesznikiem i został oddzielony od Boga, więc Jezus umarł za wszystkich grzeszników, nie za wybranych. Pięć, 19 jeszcze.
Bóg bowiem był w Chrystusie, jednosząc świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednanie.
I dalej jest napisane, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem, i to jest do wierzących. Ale faktem jest również, że Bóg ze sobą świat pojednał. Nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył słowo pojednanie. I to pojednanie czasami trafia i do niewierzących, ale przede wszystkim w kontekstu Koryntian wskazuje, że trafia do wierzących, którzy żyją w grzechu. Dalej. Pojednajcie się z Bogiem. Nie dlatego, że jesteście niezbawieni, ale dlatego, że zostaliście zbawieni, a jesteście Bogu nieposłuszni. Ale Bóg przebaczył ludziom ich grzechy w jaki sposób? Tak o z góry, tak? Przebaczył i teraz wszyscy usprawiedliwieni? Nie. No wiemy również, że odbywa się to przez wiarę. Ale Bóg w ofierze Jezusa Chrystusa dał każdemu szansę i możliwość pojednania się z Bogiem. I nie, że człowiek się nawraca i teraz Jezus musi dla tego człowieka umierać, tak? Nie, on już raz umarł. raz na zawsze złożył ofiarę doskonałą. I teraz tylko trzeba to przyjąć. Więc Bóg już tego dokonał, a nie dokonuje za każdym razem. On już tego raz dokonał. Więc popatrzcie, ile jest fragmentów, które mówią, że każdy człowiek ma możliwość i szansę. Że nikt nie jest skazany na potępienie dlatego, że na niego nie padło. Bo oczywiście jest grzesznikiem, tak? Ale jest skazany na to dlatego, że na niego nie wypadło.
Loteria.
No właśnie, niekoniecznie loteria, ale na niego po prostu nie wypadło. Gdzieś tam kiedyś się odbyło losowanie. Według niektórych. Więc podsumujmy. Łaska Boża, tak? Czym skutkuje? Usprawiedliwieniem z grzechów, przebaczeniem grzechów. Dlaczego łaska? Bo nie z uczynków, tak? A łaska się objawiła w kim? Tak, że jest ktoś, kto złożył z siebie ofiarę, przelał krew, bo bez przelania krwi nie można grzechu przebaczyć, jak mówi list do Hebrajczyków. Więc teraz to jest właśnie okazanie przez Boga łaski. Ofiara złożona przez Jezusa Chrystusa, tak? I uzyskanie przebaczenia grzechów, nie robiąc nic w tym kierunku, z uczynków żadnych, dobrych uczynków żadnych, tak? Bo one nie są w stanie tego załatwić. Oczywiście dobry uczynek jest zawsze dobrym uczynkiem, prawda? Ale w kwestii pojednania się z Bogiem nie jesteś w stanie w żaden sposób na to zasłużyć, działając. Więc łaska jest niezasłużoną życzliwością Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie i skutkuje usprawiedliwieniem z grzechów. 3:7 listu do Tytusa. Czy to jest jasne? Jasne? Dobrze. Więc teraz mamy 7, który nam mówi jeszcze o nadziei, prawda? I teraz jaka jest ta nadzieja? Czego ona jest nadzieją? Na co czekamy według słów Pana? Życia wiecznego. Tak jak jest wieczne życie, w sensie społeczności z Bogiem, bo jest wieczne życie i wieczna śmierć, jezioro ogniste. Czyli nie chodzi tutaj o istnienie jako takie, bo w jeziorze ognistym będzie istnienie i w Nowym Jeruzalem będzie istnienie. Więc nie mówimy tutaj o życiu wiecznym jako o byciu, istnieniu, zaistnieniu, wiecie, funkcjonowaniu. Nie, nie o tym jest mowa. Życie wieczne jest wieczną społecznością z Bogiem. Tak jak wieczna, druga śmierć, druga w sensie nie kolejna, ale z innego rodzaju, drugiego rodzaju śmierć, której jeszcze nikt nie doświadczył, ona jest wiecznym oddzieleniem od Boga, ale też istnieniem. Bo jeżeli ktoś istnieje, to może być oddzielony od Boga, bo jak go nie ma, to nie jest od niczego oddzielony, bo go nie ma. Więc trudno mówić o oddzieleniu czegoś, czego nie ma. To jest abstrakcja kompletna. Ale jeśli ktoś jest, to on może być na wieki oddzielony. Nie ma społeczności z Bogiem. Więc życie wieczne w tym miejscu, też odrębne studium, tak? Bardzo ciekawe, artykuł też taki popełniłem, jest na Tikwie. Wieczna społeczność Bogiem. To jest to życie wieczne i ono Bóg daje taką nadzieję, że kto ma przebaczone grzechy, to będzie przebywał z Bogiem już na zawsze. Tak? Nadzieja życia wiecznego. I czym to jest, zobaczcie, ta nadzieja życia wiecznego? Jest dziedzictwem. Czyli czymś, co otrzymujemy. Czymś, co otrzymujemy. Przeczytajmy sobie kilka wersetów, żeby to szerzej zrozumieć. Jakuba 2,5. Jeśli dobrze znalazłem. Jakuba 2,5.
Słuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?
Królestwa. Królestwo Boże. Tym, którzy Boga, to jest to dziedzictwo. Królestwo Boże. Kolejny fragment. 1 Koryntian 6:9. Tu jest werset w negacji, ale zwróćmy uwagę na królestwo.
Czy nie widzicie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą.
Dalej.
Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdzielcy nie odziedziczą królestwa Bożego.
Czyli czytaliśmy wcześniej, kto dziedziczy Królestwo Boże? Ci, którzy są mu posłuszni. Tak. Czyli cały czas mowa jest o Królestwie Bożym. Tak? Mhm. No, 1 Tymoteusza 1:1. Trudno go ominąć.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, według nakazu Boga, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją.
Jezus jest również naszą nadzieją. Królestwo Boże i Jezus jest naszą nadzieją, tak? Jezus i Królestwo Boże. On jest naszą nadzieją. Już wierzących, tak? Którzy już uwierzyli. Idźmy dalej. 1 Piotra, 1 rozdział. Pierwszy Piotra. 3:5. 3-5.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niebędącego, zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
Dobrze, więc teraz mamy dziedzictwo, tak? Nieznikome, niezwiędłe, w niebie odłożone dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga. I teraz jak Jezusa połączyć z Królestwem Bożym? Zobaczmy sobie objawienie. Dużo jest wersetów, natomiast ten jest taki dość charakterystyczny. Objawienie 21, 7.
Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będą dla Niego Bogiem, a On będzie dla mnie Synem.
Będę Mu Bogiem, a On będzie dla mnie Synem. Czyli to jest wieczna społeczność z Bogiem. Jak przeczytamy cały rozdział, to widzimy, że Nowe Jeruzalem wstępuje z nieba, bo ono jest tam. I to będzie wieczna społeczność z Bogiem, kiedy będziemy, jak Jan mówi, oglądać Pana twarzą w twarz, tak jak normalnie byśmy go mogli widzieć. Więc Królestwo Boże jest połączone raz, że ono ma wiele aspektów. Tu chodzi o rządy Boga, że wszystko będzie tak, jak Bóg zadecyduje, będzie Boża sprawiedliwość i będzie wieczna społeczność z Bogiem. Będziemy przybywali razem z Bogiem. Dlatego Jezus jest naszą nadzieją. W tym sensie, że będziemy z Nim razem. Tak jak list do Tesaloniczan mówi, na zawsze będziemy z Panem w 4 rozdziale. Ja już nie czytam tych wszystkich wersetów, bo wy je pamiętacie. Wybieram tylko niektóre takie, żeby zasygnalizować to, że nie wymyślam sobie tego, tak, ale wspominam również inne wersety, których już nie będziemy cytować. I co jest bardzo ważne, pamiętajmy, że to będzie w tych ciałach?
Nie.
Tak jak 1 Koryntian 15 rozdział mówi, że te ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Że będzie nowe ciało, chwalebne, tak? Filipian 3,21. Przypomnijmy sobie. Bo w Koryntian jest cały rozdział na ten temat, ale Filipian 3,21.
On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może podpić sobie wszystko.
Teraz słuchajcie, chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo tu jest mowa o chwalebnych ciałach. I teraz wszystko jest to nam obiecane, prawda? Że Boża łaska, Boże miłosierdzie się objawiło, zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów, otrzymaliśmy Ducha Świętego. Jak Piotr mówi, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko. Teraz mamy tylko dokładać starań. Ale mamy wszystko, co jest potrzebne do życia pobożności. Teraz jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie, jeszcze jedna, którą chciałbym poruszyć przy tej okazji, bo ona się wiąże z tym, co jest potem będziemy studiować, o pobożnym życiu. Zobaczmy sobie Hebrajczyków, 6 rozdział, 4-6. Przypomnimy sobie najbardziej znane fragmenty, ale chciałbym to zasygnalizować przy tej okazji. Hebrajczyków, 6 rozdział, 4-6.
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę.
Tu jest mowa o wierzących, którzy nie dochowują wiary. Tu nie jest mowa o tych, którzy się niby nawrócili. Nie jest mowa o niewierzących. Nie jest mowa o tych, co sobie wmówili. Nie, tu jest mowa o tych, którzy doświadczyli Bożej mocy, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali mocy wieku przyszłego, czyli społeczności z Bogiem, realnej społeczności z Bogiem przez Ducha Świętego. Zakosztowali też dobrego Słowa Bożego. Zaczęli rozumieć Słowo Boże. A odpadli. Nie można jeszcze raz się nawrócić. Czyli jest nierealne niebezpieczeństwo odpadnięcia od wiary. Jest. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby o tym pamiętać. Żeby nie robić sobie nadziei, że nic mi nie grozi. Nic kompletnie. Nie grozi ci nic, to prawda. Nikt nas nie wyrwie z ręki Boga, jak mówi Paweł. Nikt i nic, żadne moce nie wyrwą nas. Jeśli my nie chcemy. Nikt nas nie wyrwie. Zobaczmy sobie jeszcze 10 rozdział, żeby tutaj komplet był, bo to też jest. Myśmy to sobie oddzielnie studiowali przez to okazję listu do Hebrajczyków, ale przypomnijmy sobie. 10 rozdział, 26-31.
Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, poniósł śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski?
Przypomnę tylko, co myśmy wystudiowali. Wystudiowaliśmy to, że człowiek może popaść w grzech, nawet wierzący. Może nawet trwać jakiś czas w tym grzechu przez nieposłuszeństwo. Będzie mu ciężko. Będzie doświadczany przez Boga. Będzie karcony, jak mówi Słowo Boże. Będą go problemy spotykać w życiu. Bóg będzie go chciał naprowadzić na właściwą drogę. I to może trwać. U jednych krócej, u drugich dłużej. Oby tak nie było, ale niestety tak jest. Jak czytamy Biblię nawet, to widzimy, że tak jest. Problem polega na tym, że grzech sprawia, że człowiek zaczyna chodzić w ciemności. Że przestaje być posłuszny Bogu. Że przestaje rozumieć wiele rzeczy. I to nie jest tak, że człowiek nieodrodzony, grzeszący, dalej wszystko jest z nim okej. Nie. Zaczyna być z nim coraz gorzej duchowo. I może dojść do sytuacji, kiedy on odrzuci dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonane. Pogardzi tym. I list do Hebrajczyków mówi, że kiedy my grzeszymy, to mamy tron łaski, do którego możemy przyjść. Uzyskać pomoc w stosownej porze. Mamy orędownika Jezusa Chrystusa, do którego przychodzimy i mówimy: Panie, przebacz mi mój grzech, przebacz mi moje złe postępowanie. Dlaczego? Bo my mamy orędownika. Możemy do niego przyjść. Z każdym grzechem. Problem polega na tym, że kiedy my odrzucamy orędownika, to nie mamy do kogo przyjść potem. Nie możemy jeszcze raz go ukrzyżować. I tu się pojawia problem. Nie mamy już do kogo przyjść, bo odrzuciliśmy źródło. Odrzuciliśmy tego, który przebacza. My z nim nie chcemy mieć nic do czynienia i nie możemy tego cofnąć. To jest bardzo konkretny grzech. Nie jakiś tam, ale często jest tak, że jakieś tam grzechy, z których wierzący człowiek nie chce się opamiętać, buntuje się przeciwko Bogu, a może się buntować przeciwko Bogu, bo niektórzy mówią, że nie może. Może. Może doprowadzić do takiego stanu. Stąd wszystkie nawołania, o których czytamy w Biblii, w Tytusa również, o tym, żeby żyć pobożnie. Żeby trwać w wierze. Bo ci, którzy trwają, zresztą z Jolą kiedyś rozmawialiśmy, te wersety czytaliśmy, Bóg cię chroni, jak ty trwasz. Bóg cię strzeże i doprowadzi, jak trwasz. Jest warunek. Za każdym razem jest warunek. Jeśli trwasz. Dlatego jak będziecie czytać listy, wszędzie będzie nawołanie do trwania w wierze, do pilnowania się, do unikania grzechu. Gdyby to było naturalne i oczywiste, nie ma potrzeby napominać. Gdyby to było niegroźne, nie ma potrzeby napominać. Ponieważ Bóg patrzy na nas i na nasze postępowanie. Nic mu nie zasłania tego obrazu. Bóg na nas patrzy jako na tych, którym przebaczone zostały wszystkie grzechy przez wiarę, ale Bóg również patrzy na to, jak żyjemy i czy przychodzimy i przepraszamy za nasze grzechy. Bo jest taka nauka, która mówi, że Jezus już na nas nie patrzy. On nas nie widzi w ogóle. On widzi Jezusa.
Bóg.
I widzi Jego doskonałą sprawiedliwość. Czyli tak, Bóg, Ojciec patrzy na Jezusa, a Jezusa sprawiedliwość jest wieczna. Ona się nie zmienia. Więc tak naprawdę my jesteśmy nie do ruszenia, bo Bóg nie na nas patrzy, a na sprawiedliwość Jezusa. Ale Słowo Boże mówi, że ofiara Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas z grzechów. Ale to my mamy żyć w pobożności i Bóg ocenia nasze postępowanie. Do nas mówi: świętymi bądźcie, jak ja jestem święty.
Bo ja jestem święty.
Bo ja jestem święty, przepraszam. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że są różne nauki, różne teorie, które wprowadzają w błąd. One nie są groźne w pewnym sensie, jak człowiek się trzyma Boga, jest posłuszny. Nie ma problemu. Problem polega na tym, że kiedy się przyjmuje taką naukę, może się pojawić myśl: aha, to mogę robić cokolwiek. Bo Bóg i tak mnie nie widzi. Widzi Jezusa. Jezus nic zmienia się. Jezus jest taki sam. I wtedy jest niebezpieczeństwo. I takie nauki mogą prowadzić do grzechu w życiu ludzi. Bo oni przestają się pilnować. Dlaczego? Bo uwierzyli w nieprawdę. Ja mówię to przy tej okazji, bo może ktoś się z tym zetknął, może nie. To jest tak zwana nauka zastąpienia. Że nasza sprawiedliwość została, nasza niesprawiedliwość została zastąpiona sprawiedliwością Jezusa i teraz Bóg widzi tylko sprawiedliwość Jezusa. Nas już nie widzi. I dlatego my już jesteśmy nie do ruszenia. Nieutracalne jest to wszystko, bo to jest Jezusa. Biblia mówi, że jest i jest to wynikiem naszych grzechów i naszego odrzucenia ofiary Jezusa Chrystusa. Jeśli do tego dojdzie, to nie ma odwrotu. I o tym warto pamiętać, warto mieć to na uwadze, żeby nie dopuszczać w swoim życiu do nieposłuszeństwa, do grzechu, bo on nie stoi w miejscu. Oczywiście nie musimy się martwić, że stracimy nadzieję, łaskę, że Bóg nas zostawi z dnia na dzień. Tak? Nie, absolutnie nie. Biblia mówi, że absolutnie nigdy tak się nie dzieje. Bóg będzie ratował swoje dziecko, będzie robił wszystko, żeby ono wróciło na właściwą drogę. Bo Bóg nie chce, chce, żebyśmy uczestniczyli w Jego świętości, jak mówili list do Hebrajczyków. Dlatego karci i smag. Także pamiętajmy, Bóg patrzy na nas, usprawiedliwił nas dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, ale widząc nas, widzi nas, a nie Jezusa. On nas widzi, nasze postępowanie, nasze posłuszeństwo i nasze nieposłuszeństwo, nie Jezusa. Bo Jezusa posłuszeństwo już się okazało, kiedy był na ziemi. Biblia mówi, że już się koniec. Już Jezus zmartwychwstał w nowym ciele, siedzi po prawicy Ojca, dana jest mu wszelka władza na niebie i na ziemi. On swoje posłuszeństwo już okazał. Umarł za grzeszników i Bóg teraz patrzy na nas, a nie na Jezusa. Czy są pytania do tego wszystkiego? Czy coś jest niejasne z tego, co tłumaczyłem? Jest czas na wątpliwości, pytania. Może gdzieś coś powiedziałem, co nie zrozumieliście, czy gdzieś zagmatwałem może. Starałem się jak najczytelniej, ale słucham. Jeśli nie, to podsumujmy sobie jeszcze do końca. Jakie wnioski z dzisiejszej lekcji macie? Wnioski.
Dowodem zbawienia jest otrzymanie Ducha Świętego.
Bardzo dobry wniosek. Dowodem zbawienia jest otrzymanie Ducha Świętego. I wewnętrzne obmycie z grzechów. Wewnętrzna przemiana człowieka.
Zbawienie jest dzięki Bożemu miłosierdziu, a nie z uczynków sprawiedliwości.
Tak. Dzięki Bożemu miłosierdziu, które się objawiło w ofierze Jezusa Chrystusa. Tak się objawiło, tak? To jest bardzo konkretne miłosierdzie. Że ktoś coś zrobił.
To jest przeciwieństwo, tak?
Tak. Uczynków. Bo nasze uczynki nie mają wpływ na to, co zrobił Jezus. Tak? Ale to właśnie ofiara Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas, a nie nasze działania. To jest bardzo dobry, bardzo ważny wniosek. Że nie z uczynków, ale dzięki Bożemu miłosierdziu, bo to jest kontrast. Nie, że miłosierdzie się objawiło tym, że mnie akurat wybrał Bóg i to jest miłosierdzie, Bóg mi okazał miłosierdzie, ale to, że Bóg okazał miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, że przez wiarę, a nie uczynki. Łaska się objawiła w Jezusie Chrystusie, a nie w wybraniu mnie. Że mnie dotknęła łaska, bo kogoś innego nie dotknęła. Nie, łaska się objawiła w Jezusie Chrystusie i może dotknąć każdego, kto wierzy. Ona może być stać się skuteczna w jego życiu. Nie z uczynków. Co dalej? Daniel, że można świadomie odrzucić swoje zbawienie, wracając na drogę celowego grzechu. Dobrze to zrozumieliśmy? Tak, Daniel. Natomiast tak nie całkiem do końca. To jest tak, że człowiek może zacząć grzeszyć wierzący. Nie powinien, ale może się zdarzyć. Natomiast to jeszcze nie jest tragedia, ponieważ Bóg będzie tego człowieka ratował. To jeszcze nie jest odpadnięcie od wiary. Ale na skutek tych grzechów może dojść do sytuacji, kiedy człowiek świadomie dokona w sercu odrzucenia ofiary Jezusa Chrystusa. Powie, mam to za nic. I Bóg widzi to, bo to przed Bogiem ma się odbyć. I kiedy człowiek dokona takiej decyzji, że odrzuca ofiarę Jezusa Chrystusa, to jest ten grzech, który kończy temat. To jest tak precyzyjnie, wiesz? To nie jest tak, że jakiś tam grzech i ciach, ileś tam lat, 3 lata, pije, bach, stracił zbawienie. Ja nie czytam tego w Biblii. Ja czytam w Biblii, że może pić i po pijaku po prostu ma już wszystkiego dość i powie: nie zależy mi na tym. Jezus dla mnie nic nie znaczy. I to jest ten grzech. Nie pijaństwo, a ten grzech, który on dokonał, to, na skutek czego...
Tak? 10:29 jest jakby kwintesencją, tak? Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i z bezczęścią krew przymierza, przez którą został uświęcony, znieważył ducha łaski. Mm-hmm. I tak jak studiowaliśmy w liście do Hebrajczyków, te trwanie w grzechach może doprowadzić właśnie do odrzucenia, zbezczeszczenia krwi przemierza, przez którą człowiek został...
Bo dlaczego? Bo grzechy prowadzą do zaciemnienia sytuacji. Człowiek przestaje kontrolować jasno sytuację posłuszeństwa. Staje się bardziej chłonny na potrzeby diabelskie. Na duszewność, na te stare pożądliwości, które gdzieś tam są w grzesznym ciele, no bo żyjemy w tym więzieniu, tak? I to jest problem, że on prowadzi do tego. Dlaczego? Bo człowiek wtedy łatwiej mu to zrobić, tak? Bo jest oszukiwany. Więc jak gdyby to prowadzi. Myśmy to, Daniel, studiowali przy okazji listu do Hebrajczyków dość dokładnie. To jest długie studium, więc też nie wszystko od razu przesłuchacie. Więc ja precyzuję to, ale odsyłam was, oczywiście w odpowiednim czasie, kiedy tam będziecie mogli, do studium listu do Hebrajczyków. Bardzo wartościowe studium i wiele spraw wyjaśnia. Ale rozumiem, że to nie od razu wszystko, dlatego dzisiaj to wyjaśnienie. Co jeszcze, słuchajcie? Także nieprawdą jest również to, że ktoś mówi: o, słuchaj, będziesz tam ileś lat trwał w jakimś tam konkretnym grzechu, tak, i w pewnym momencie koniec. Przegiąłeś już, tak, koniec już.
Bóg zabandy. Był cierpliwy, ale...
Ale już piąty rok pijaństwa, już tak mówię, tak nie będzie traktował, tak, już za bandę wypadłeś, tak, już koniec. Nie, nie ma czegoś takiego w Biblii. To jest konkretny grzech. Oczywiście do niego prowadzą inne. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że nie wolno sobie folgować w grzechu, bo nie wiesz, kiedy tracisz kontrolę. I nie jeden już tutaj widzieliśmy przypadek, kiedy człowiek popadał w grzech i nagle nie ma z kim rozmawiać po prostu. Jakbyś rozmawiał z inną osobą w ogóle. Dobrze, jaki jeszcze wniosek, słuchajcie? Czym jest zbawienie?
Ratunkiem. Potem
to jest ratowanie, to jest ratunek.
Tak, nadzieja życia wiecznego.
A jaka nadzieja? Z Bogiem. Wieczne życie z Bogiem. Nie wieczne życie w oddzieleniu od Boga, tak? Wieczne... Nie, znowu nie życie, źle mówię. Wieczne oddzielenie od Boga, czyli wieczna śmierć. A tu jest wieczne życie, czyli społeczność z Bogiem. To jest ta nadzieja. Królestwo Boże. Uczestnictwo w Królestwie Bożym. Sprzeczność. Życie wieczne w oddzieleniu od Boga. To albo życie, albo śmierć. Tak? To jest śmierć wieczna. Tak. Prostujemy sprawę. Jest wieczna śmierć i wieczne życie. Niektórzy mówią, że jezioro ogniste to unicestwienie. No to nie mówimy o wiecznej śmierci. Mówimy o niebyciu. Więc tak jak tu wieczne bycie, wieczna społeczność z Bogiem, tam by było wieczne niebycie, ale nie chodzi o byt. Chodzi o społeczność z Bogiem i brak społeczności z Bogiem, bo to jest coś innego rodzaju.
Bo trzeba sprecyzować tak. Słowo.
Tak, ale to jest bardzo ważne, że tu mówimy o wiecznej społeczności z Bogiem w obecności Jezusa Chrystusa, tak. To co w objawieniu czytaliśmy. Niestety fałszywych nauk jest bardzo dużo i one wynikają oczywiście ze złego zrozumienia Słowa Bożego, bo wszyscy korzystają ze Słowa Bożego. nawet heretycy. Natomiast oni nie interpretują go we właściwy sposób, pomijają pewne fragmenty, biorą tylko te, co wygodniej, i wychodzą różne nauki. Stąd nawet często wierzący mają problemy z uznaniem wynikającej z Pisma nauki o wiecznym potępieniu, wiecznej męce w jeziorze ognia. Dla nich to się nie mieści w głowie, że Bóg taki mściwy jest. A myśmy wystudiowali, że Bóg nie jest mściwy. To jest wypłata. Zarobiłeś na to. Ciężko pracowałeś, w cudzysłowie, całe życie, żeby być w jeziorze ognistym. Bóg się nie mści. Bóg ci wypłacił, co ci się należało. Bóg jest sprawiedliwy. Tak jak masz pretensje do pracodawcy, który ci nie wypłaca, mówisz, że oszust, tak samo Bóg by był taki, gdyby ci nie wypłacił, wypłaca ci. Tylko możesz tej wypłaty uniknąć. Więc tu nie ma. A wypłata jest jednocześnie karą. To jest też bardzo ważne. Myśmy to zrozumieli ze Słowa Bożego, że to nie nasz dług. To Bóg nam wypłaca to, na co zarobiliśmy. Tak? Nie mamy długów wobec Boga, że teraz Bóg będzie sobie odbierał długi i się satysfakcjonował naszą męką. Absolutnie nie. To też jest błędne zrozumienie i ono prowadzi do tych nauk, że unicestwienie to, bo komuś się w głowie nie mieszczą pewne rzeczy. Zobaczcie, jak jedna fałszywa nauka nakręca drugą. Jak to się dzieje, że ludzie po prostu nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, ale to wynika, że po prostu jedna nauka, bo ktoś mówi, a to można źle zrozumieć. Problem jest na tym, w tym polega, że ty to źle zrozumiesz. To rzutuje na coś innego to są naczynia połączone. Nie ma czegoś takiego jak ta nauka dobrze, a już ta źle. Nie, one się łączą. Dlatego tak ważne jest, żeby wszystko właściwie zrozumieć po kolei. Pytania na zastosowanie. Zapiszcie sobie i przemyślicie w domu. Kto jest moim Bogiem? To pierwsze pytanie. Kto jest moim Bogiem? List do Tytusa mamy. Niektórzy mówią, Jezus nie jest Bogiem. Jezus jest Zbawicielem, Synem Bożym, ale Bogiem nie. Albo Bogiem mniejszym. Ale na pewno nie Jahwe Wszechmogącym. Pytanie, kto jest twoim Bogiem? Co charakteryzuje twojego Boga? Jak byś zdefiniował jego miłość? Co różni Boga od nas? Zapisaliście już? Co zrobił mój Bóg dla mnie? Czy jestem zbawiony? Dlaczego jestem zbawiony? W kontekście cały czas studium, słuchajcie. Dlaczego jestem zbawiony? To jest bardzo ważne pytanie. Przemyślcie je dokładnie. Dlaczego jestem zbawiony? Jeśli nie jestem jeszcze zbawiony, co stoi na przeszkodzie? Jak zostałem zbawiony? jak Bóg okazał mi łaskę. Pytanie pomocnicze. Czy Bóg okazał mi łaskę? Co się stało w jej wyniku? Jaka nadzieja mi przyświeca? Ostatnie pytanie. Jaką nadzieję mam? Bo często się pyta ludzi, co będzie z tobą po śmierci? Ktoś mówi, nie wiem, Bóg wie. I wydaje mi się, że to takie pokorne. A jak się pyta, co z tobą? A ja będę z Bogiem w niebie. Ty pyszałek jesteś. Każdy chyba wierzący to przeszedł. I takie myślenie, prawda? A okazuje się, że te Bóg wie, ja nie wiem, to jest pycha. Dlaczego? Bo ty liczysz na siebie i nie jesteś pewny, czy zasłużyłeś. A jeśli mówisz, że jestem zbawiony, dlaczego? Bo Bóg się o to zatroszczył. Chwała Bogu! I to nie jest pycha. Patrzcie, całkowicie 180 stopni zmienione myślenie wierzących. Kto zrozumiał, co się stało na Golgocie? I tego, kto nie rozumie. Na co czekasz? Jaka nadzieja ci przyświeca? I ja, słuchajcie, na dziś tyle. Jeśli nie macie pytań, no to pomódlmy się.
Jeszcze chciałem przeczytać tak? Srebrańczyków. Jeszcze
proszę, no, miejsce, proszę, proszę, oczywiście, oczywiście.
Zbawienia, odrzucenia Jezusa. 12 rozdział Hebrajczyków.
Tak, tam jeszcze jest.
Od 15 wersetu do.
Dobre miejsce.
17, tak. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wzrastając nie wyrządził szkody, aby przez niego nie skalało się wielu, żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Czyli przykład Ezawa, który sprzedał pierworództwo, jest ostrzeżeniem dla wierzących, żeby nie odrzucić Jezusa. Tak naprawdę, tak? Bo to z całego listu już jak gdyby wynika. I gdyby to nie było możliwe, to ten przykład jest bez sensu. To zupełnie tutaj niepotrzebnie byłby on podany. No, jakie odrzucenie? Pozbawienie się łaski Boga, o co w ogóle chodzi. Ale jeśli się zrozumie, że można dojść do tego momentu, kiedy się odrzuci Jezusa, chociaż zostało się usprawiedliwionym, co te inne miejsca mówią, o czym czytaliśmy, to już widzimy, dlaczego jest ostrzeżenie podane przykład Ezawa.
Chciałem jeszcze też powiedzieć odnośnie tego fragmentu bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli czytacie historię z Ezawem, to czasami się robi go nawet trochę żal. Że go...
Ale my patrzyliśmy.
Jakub go oszukał, tak? Wykolegował go, jak to się mówi. Ale popatrzmy, co tu jest napisane. Biblia w liście do Hebrajczyków wyjaśnia postawę Ezawa. Bezbożnik i
rozpustnik.
Tam się tego nie dowiecie, ale pod wpływem Ducha Świętego Paweł wyjaśnia, co tam się działo, z kim mieliśmy do czynienia. I to jest wspaniałe, że Biblia wyjaśnia pewne rzeczy, które się działy w przeszłości i tłumaczy dokładnie, co tam się stało. Myśmy to studiowali też, ale chciałem tu zwrócić uwagę na to.
I z tym powrotem, tak, jest ważne, że tak jak Ezaw chciał z powrotem, ze łzami w oczach zabiegał, nie było. Tak samo czytaliśmy wcześniej. Będą chcieli ludzie, którzy odrzucili Jezusa, być może jeszcze raz, ale co? Musieliby ukrzyżować Syna Bożego jeszcze raz. A tego zrobić się nie da. Stąd to ostrzeżenie.
Pomódlmy się.